bez barier.
Oficjalne otwarcie warsztatów terapeutycznych i czwarte Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenia, które towarzyszyły obchodom pięciolecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W dzisiejszej audycji Bez Barier powiemy o nowych pomieszczeniach dla uczniów hajnowskiego ośrodka oraz o czym mówiono podczas forum. Zapraszam.
Bez barier.
Przytulne, spokojne i pięknie urządzone pomieszczenia mają najstarsi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. Od początku roku szkolnego korzysta z nich 11 podopiecznych. Ich oficjalne otwarcie uświetniło obchody jubileuszu pięciolecia istnienia ośrodka. Inną jubileuszową atrakcją było dwudniowe czwarte Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych zorganizowane przez ośrodek. Tym razem mówiono o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gośćmi forum byli m.in. terapeuci z Białorusi, z którymi współpraca zaczęła jeszcze szkoła specjalna w Hajnówce równo 10 lat temu. Jesteśmy ambitni, mówi dyrektor ośrodka Lucyna Wawreszuk.
Obiecaliśmy do naszego powiatu 5 lat temu, że nasz ośrodek będzie wzorcowym ośrodkiem nie tylko dla powiatu i to chyba się sprawdza, ale nie po to tylko, żeby udowodnić coś, tylko po to, żeby inni też korzystali z naszych umiejętności, z naszej wiedzy, z tym, że to nie jest tak, że tylko my ją mamy, ale inne ośrodki, dzięki którym współpracujemy, my korzystamy z ich wiedzy. Takim przykładem są placówki w województwie podlaskim, z którymi współpracujemy, ale też ośrodki właśnie z zagranicy, z Białorusi, z Brześcia i z Kamieńca. To pięciolecie naszego ośrodka i dziesięciolecie współpracy z ośrodkami w Kamieńcu i w Brześciu jest takim dowodem na to, że małymi krokami dochodzi się właśnie do czegoś, co później służy wielu ludziom. Tak było z ośrodkiem w Kamieńcu, z którym my współpracowaliśmy od 2007 roku razem z powiatem. Powiat nawiązał współpracę, taką już bardziej formalną i dzięki temu doszło do realizacji projektu finansowanego z programu Polska, Białoruś, Ukraina i po obu stronach, zarówno w Hajnówce, jak i w Kamieńcu, mamy odremontowane budynki dla dzieci niepełnosprawnych. I to jest taka już pomoc widoczna, namacalna, ale jest też taka współpraca, która polega na współpracy, na wymianie doświadczeń w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zapraszamy za każdym razem placówki z Kamieńca właśnie i z Brześcia do nas na nasze forum, ale też jesteśmy tam u nich. 10 lat temu nam się wydawało, że my pokażemy białoruskim specjalistom, jak się pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Szybko to się zweryfikowało, okazało się, że to nie jest pokazanie z naszej strony, to jest wzajemna współpraca i tak naprawdę wiele się nauczyliśmy od nich, bo wiele takich zjawisk, że tak powiem, jeszcze nie funkcjonowało u nas, chociażby synchronizacja działań medycznych z edukacyjnymi. Po białoruskiej stronie to już było wtedy, kiedy zaczynaliśmy współpracę, czyli informacja medyczna, kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne, szła natychmiast w kierunku edukacyjnym, czyli placówki, w których dziecko mogło znaleźć się, już wiedziały te placówki, że takie dziecko jest, urodziło się i trzeba temu dziecku natychmiast pomóc. U nas to od 2005 roku był program pilotażowy, a w tej chwili już funkcjonuje wczesne wspomaganie w większości placówek specjalnych w Polsce, w naszym ośrodku również. Wczesne wspomaganie, czyli od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, a poza tym mamy jeszcze program wspomagający, kompleksowy, program Za życiem. Otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie na dodatkowe godziny, które realizujemy z dziećmi tymi najmłodszymi, które jeszcze nie są uczniami naszego ośrodka, być może nie będą. Dzięki temu, że będzie na tyle duże wsparcie, na tyle duża rehabilitacja, rewalidacja i pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, że niektóre z tych dzieci nie będą potrzebowały edukować się w naszym ośrodku.
Jest budynek ośrodka, nowo otwarty budynek terapii.
Uczymy tutaj naszą młodzież prowadzić gospodarstwo domowe.
Dorota Frankowska-Sajewicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.
Mamy tutaj w tym budynku 3 sale. Pierwsza sala to sala gospodarstwa domowego, gdzie uczymy się gotować, nakrywać do stołu, przyrządzać posiłki, żeby te dzieci po ukończeniu szkoły mogły samodzielnie funkcjonować na ich miarę możliwości. Kolejna sala jest to sala krawiectwa.
To jest tutaj, bo widzę, tak, maszyny stoją.
Tak, jest maszyna, są różne sprzęty do tego potrzebne, żeby im pokazać jakieś formy pracy, które mogliby wykonywać. W miarę ich możliwości manualnych, bo tutaj już trzeba mieć troszkę tych zdolności manualnych. Oni nawleką nitkę, zrobią fastrygę.
Wszelkiego rodzaju wyszywanie różnymi ściegami, to sobie radzą samodzielnie.
Aleksandra Puchacz, także wychowawca specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Hajnówce.
Prasowanie, czyli podstawowa czynność domowa, której też jakby muszą się nauczyć. Też elementy dekoracyjne wykonujemy. Tak. Kartki świąteczne, maszyna specjalna.
Uczymy się tkać chodniki z ścinków. Także próbujemy uczyć tego, co mogą w przyszłości wykorzystać i nawet zarabiać. Kartki pocztowe robiąc albo te chodniczki.
Pracownia ogrodnicza, do której możemy przejść. Co prawda, jak jest sezon zimowy, więc oczyszczanie terenu dookoła, grabienie liści, takie podstawowe czynności domowe, ale w sezonie jeszcze jesiennym, kiedy urządzaliśmy w ogóle budynek warsztatów, chłopcy przesadzali, rozsadzali kwiaty, tutaj czekamy na ukorzenienie. Wszystkie rośliny, które są na terenie budynku, są zasadzone przez chłopców.
Nawet właśnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Tak. Pracują bardzo precyzyjnie. Potrafią wykonać bardzo precyzyjne rzeczy, chociażby sama obsługa w kuchni, zmywanie po sobie, radzą sobie z tym świetnie.
Klasa, którą jestem w liczy 9 osób, w tym jest dziewczyna na wózku inwalidzkim, czyli każdy uczeń ma inne możliwości intelektualne, manualne, fizyczne, także praca jest tak zindywidualizowana, że naprawdę wymaga też dużo przygotowania przed zajęciami, no bo każdemu trzeba dać coś innego. Są dzieci, które nie czytają, które nie piszą, także praca jest trudna, ale i ciekawa, bo codziennie daje nowe możliwości i perspektywy.
A budynek warsztatów i to, że to jest jakby taka sytuacja a la dom, sprawia, że właśnie oprócz tego, że uczymy się wielu rzeczy, rozwijamy umiejętności czy manualne, czy też poznawcze, to oprócz tego tworzy się tutaj specyficzny klimat. Wszyscy się do siebie przywiązują, coś na wzór takiej małej rodziny.
To jest miejsce, w którym ta najstarsza klasa plus dwoje dzieci autystycznych, cała ta jedenastka tutaj po prostu spędza cały dzień.
Tak, całymi dniami są tutaj. Chodzą tam do budynku starej szkoły.
To jest pięciolecie, więc
tak,
nie jest taki stary.
Ta już jest bardzo nowa, ten budynek, a tam chodzą na WF.
Uczestniczymy też we wszelkich imprezach szkolnych, takich dziejących się zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, więc tam zawsze gdzieś tam wędrujemy. No i sala integracji sensorycznej dla uczniów z autyzmem też korzystają sobie tam, w tamtym budynku.
Prowadzimy normalne zajęcia, gdzie są różne przedmioty, bo mamy przysposobienie do pracy, mamy funkcjonowanie osobiste i społeczne. Mamy kreatywność i komunikację, zajęcia rozwijające komunikowanie się. Czyli my wszystkie zajęcia mamy w tym budynku i to się przeplata. Nie ma matematyki polskiego tak stricte jako przedmiot, ale to się przeplata. My idziemy na zakupy i robimy listę zakupów. Potem oni sami próbują znaleźć te przedmioty w sklepie. To dla nich jest właśnie ta praca. Pieniążki liczymy. Ci, którzy potrafią. Uczymy ich po prostu życia, prowadzić gospodarstwo domowe.
Przejdźmy tam, gdzie bardzo ładnie pachnie.
To ciasto też dzisiaj dwie uczennice pomogły także.
Co jest w tej kuchni? Tu jest wszystko, co potrzebne jest do życia dla każdego człowieka, czyli do przygotowywania potraw, posiłków.
Piekarnik z wszelkimi funkcjami, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, wyciskarka do soków wolnoobrotowe, więc tworzymy też zdrowe potrawy i proste w obsłudze. Tu w środku też są pochowane frytownica, maszyny, wielofunkcyjne miksery, także możemy naprawdę zdziałać różne cuda. Prosto i bezpiecznie, bo też szukaliśmy takich maszyn, które dadzą radę obsłużyć dzieci też, że manualnie mniej sprawne. Kuchnia i ten tutaj kawałek blatu jest po prostu jednym z najbardziej obleganych miejsc.
Jak w domu.
Jak w domu.
Tu jest dobrze, tu jest cicho, spokojnie i nawiązały się takie fajne relacje, jak właśnie w rodzinie. To jest piękne.
Szczególnie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest to bardzo komfortowa sytuacja.
Bardzo. Gdzie mają znaną grupę. Nas jest dwójeczka i 9 osób właśnie klasy pani Doroty, więc znają te osoby. Mamy zajęcia integracyjne raz w tygodniu. Świetnie się w nich odnajdują. Tak, jest tutaj spokój. Też sensorycznie nie mają tutaj nadmiaru bodźców. Możemy to kontrolować. Dzieci też uczą się nawzajem, jak ze sobą funkcjonować. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną dbają o dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To znaczy radio, które to czasem jest włączone, wyciszają. Chłopcy są na diecie bezglutenowej, bez słodyczy, bez mleka. Druga grupa pilnuje tego. Kiedy przygotowują zajęcia kulinarne, przepisy poszukujemy takich, które dadzą radę dopasować się do wszystkich nas. Więc naprawdę jest komfort. Chłopak z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, który kiedy ma moment przerwy, siaduje sobie tutaj pod drzwiami, na nikogo za bardzo nie zwraca uwagi, ma swój ulubiony zegarek, na który patrzy. A w tym momencie koledzy wchodzili z zewnątrz, on się podniósł, otworzył im drzwi i cała grupa pozostała, zrobiła wielkie oczy, bo właśnie tak zareagował, więc czują się tu po prostu bliscy sobie nawzajem.
Tuż obok budynek czekający na...
Czekający na remont, a najpierw na złożenie wniosku, na napisanie go najpierw, po to, żeby otrzymać dofinansowanie na remont kolejnego budynku, na mieszkania treningowe z kolei. Bo ten budynek, który oficjalnie otworzyliśmy, to są treningowe warsztaty.
A mieszkania treningowe?
Mieszkania treningowe, właściwie taki był zamysł od początku, na mieszkania treningowe. Ale ponieważ to są duże, drogie inwestycje, więc zaczęliśmy od pierwszego etapu, od warsztatów treningowych, a mieszkania zostawiliśmy na drugi etap.
Takim zamysłem było, że robimy warsztaty i później robimy mieszkania.
Mirosław Romaniuk, starosta hajnowski.
Ma to stanowić całość tego, co myśmy zamierzyli 2 lata temu z panią dyrektor.
Kiedy mogłyby się jakieś prace zacząć?
Myślę, że w 2018 roku będzie złożony projekt w ramach rewitalizacji miasta. Też ten budynek jest pisany i tu chcielibyśmy otrzymać większe dofinansowanie w ramach projektu dotyczących rewitalizacji. Chcemy go zrobić, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym na usamodzielnienie się, bo szkoła jest szkoła, natomiast później jest dorosłość i tak, żeby oni w tej dorosłości już byli samodzielni.
Nastawiamy się na to, że jeśli do tego dojdzie, a mam taką nadzieję, że uda się napisać wniosek, uda się złożyć i uda się otrzymać dofinansowanie, to wtedy nasi też najstarsi uczniowie będą się uczyć tej samodzielności od samego rana do nocy. Czyli będą takich czynności się uczyć, jak uczą się w domu przy swoich rodzicach. Chociaż nie zawsze to wychodzi, bo rodzic zawsze kocha i żałuje. A w przypadku takiego miejsca jak mieszkania treningowe, owszem, my też kochamy, ale będziemy uczyć konsekwentnie tego, czego one będą musiały się nauczyć, żeby być samodzielne. Czyli pranie, sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, liczenie swojego budżetu domowego. Oczywiście nie ze wszystkimi uczniami to się da zrobić, ale od czegoś trzeba zacząć.
Bez barier.
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną była tematem 4. Międzynarodowego Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych, które zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce. Jak mówi Izabela Fornalik, pedagog specjalny, edukator seksualny i terapeuta, która zajmuje się seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, seksualność osób niepełnosprawnych nie powinna być problemem.
Sama seksualność nie jest problemem. Każdy człowiek jest seksualna od chwili, kiedy przychodzi na świat i przez całe życie jest istotą seksualną i niepełnosprawność niczego nie zmienia. Problemem jest to, że osoby żyjące w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną nie potrafią sobie z tym faktem poradzić, ba czasem zaakceptować to, że dziecko dojrzewa, zmienia się, że przejawia zachowania seksualne, że obserwujemy u osoby dojrzewającej popęd seksualny, ale też to, że w ogóle widzimy objawy dojrzewania. Chcielibyśmy widzieć czasem małe, niepełnosprawne dziecko, tak przez całe życie, nawet mówimy wieczne dzieci i gdzieś w naszych głowach trudno widzieć dorosłego z zespołem Downa, który ma dorosłe potrzeby, który wyraża te potrzeby. I ta potrzeba to nie tylko potrzeba tutaj życia seksualnego, bo seksualność to bardzo szerokie pojęcie, to nie tylko uprawianie seksu. Seksualność to fakt, że jestem osobą określonej płci. To również to, czy czuję się osobą określonej płci, czy też jakie jestem orientacji, ale też moje uczucia, też zmiany mojego ciała, to też fizjologia, to też chęć zakładania bywa, że rodziny, ale w ogóle życia w związku. No i bywa też, że życia seksualnego w takiej relacji partnerskiej. Seksualność jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem.
W każdym z tych aspektów mamy problem.
Tak, dlatego że zaczynamy zbyt późno, bo właśnie zaczynamy rozmawiać o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdy pojawiają się problemy, to znaczy przez wiele lat nie widzimy ich seksualności. Więc bywa, że nie uczymy intymności, nie nazywamy prawidłowo intymnych części ciała, nie tłumaczymy tego, że dziecko, no to już takie młodsze dziecko, dziecko przedszkolne, to jak wychodzi z łazienki, powinno wychodzić zakryte, bo tylko wtedy będzie rozumiało swoją intymność. Nie uczymy asertywności, tego, że no, nie każda osoba może mnie dotykać, bo przecież tyle osób dotyka małe dziecko i też starsze dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, później mówimy, że no, nie ma poczucia wstydu. I potem, kiedy właściwie nabieramy wody w usta, bo nie rozmawiamy i w efekcie, kiedy przychodzi okres dojrzewania, osoba, która przez wiele lat nie dostała w żaden sposób wsparcia w obszarze seksualności, żeby rozumieć, co to jest seksualność, co to jest intymność, co jest możliwe, co nie, gdzie ona się może rozbierać, a gdzie nie, czy dotykać, czy też nie, to kiedy przychodzi popęd seksualny, zaczyna na przykład, że rozbiera się w miejscu publicznym, dotyka się i wtedy pojawia się problem. I wtedy zaczynamy rozmawiać i myśleć o seksualności. A przez lata ona nie istniała. Dlatego jedyną drogą do tego, żeby nie pojawiały się problemowe zachowania w obszarze seksualności, jest rzetelna, dobra edukacja seksualna, bardzo szeroko rozumiana. Edukacja w zakresie płciowości szeroko rozumianej.
Kto ma edukować?
A, właściwie wszyscy, bo trudno teraz powiedzieć, że to ta pani na zajęciach w szkole przez 2 godziny. Nie. Po pierwsze rodzice, ponieważ to oni są wzorcem dla dziecka i też oni przez te lata, kiedy dziecko jest młodsze, potem kiedy wchodzi w okres dojrzewania, to nie ma lepszego sposobu niż to, kiedy tato mówi zaniepokojonemu nastolatkowi, kiedy ma pierwszy wzwód i się martwi, mówi: mamo, chcę czopek, to tato mówi: synu, ja też tak miałem. Jesteś chłopcem, będziesz mężczyzną, tak jak ja. Kiedy to rodzice wyjaśniają wiele, wiele kwestii, ale też terapeuci już we wczesnym wspomaganiu, którzy nie omijają kwestii intymności, ale później też w wieku przedszkolnym. To jest bardzo seksualny wiek w życiu człowieka, kiedy to pojawia się faza ciekawości, zaglądania, jak to wygląda. Bywa, że rodzice uciekają przed tym, rodzice, terapeuci, nauczyciele, bo dziecko jest ciekawe. Później przychodzi okres dojrzewania, być zawsze krok przed. I tu znowu rodzice, ale także nauczyciele. Zmieniła się podstawa programowa dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i jest tam wyraźny zapis: wprowadzenie elementów wiedzy o seksualności człowieka, przygotowanie do dojrzewania, uczenie intymności, przygotowanie do wizyty u ginekologa. To jest już nie wybór nauczyciela uczącego w szkolnictwie specjalnym, ale to jest prawo osób z niepełnosprawnością intelektualną, prawo ich rodziców do otrzymania wsparcia w tym względzie. I obowiązek każdego nauczyciela, nie tylko nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, który przecież w szkołach dla osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną często go nie ma, ponieważ nie ma takiego przedmiotu. Więc obowiązkiem każdego nauczyciela, każdego specjalisty pracującego jest wspieranie seksualności w takim wymiarze, w jakim jest to potrzebne.
Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się opiekunowie, wychowawcy i młodzież?
Z bardzo różnymi. Wszystko zależy od rodzaju zaburzenia, poziomu sprawności intelektualnej. Powiedziałabym, że chyba takim najczęstszą sytuacją jest sytuacja publicznej masturbacji, takich zachowań autoseksualnych w obecności innych osób, takie naruszające intymność innych, rozbieranie się, ale także duża część na przykład osób ze spektrum autyzmu, myślę tutaj szczególnie o osobach z zespołem Aspergera, to również uzależnienie od pornografii. Osoby szukają wiedzy, informacji w różnego typu, no, szczególnie w internecie, ponieważ nie mają kontaktów z rówieśnikami, takiego otwartej komunikacji. Po następne nie otrzymują wiedzy. Bywa, że mają niezabezpieczone komputery, niezabezpieczone telefony komórkowe i w efekcie wieku 11 lat sięgają po pornografię. Właściwie jest to krótka droga do uzależnienia i do poważnych problemów. Czyli to są takie główne problemy, ale też czasem kwestie, no, zakochałem się, chcę mieć żonę, to szczególnie myślę o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Zatem z różnego typu problemami. Czasami zdarza się, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną czy spektrum autyzmu może być osobą z zaburzeniami identyfikacji płciowej, ma inne poczucie swojej płci. Więc to są główne problemy, ale najczęściej takie związane z dotykaniem siebie, naruszaniem granic innych osób.
Czy tylko farmakologia, czy są inne behawioralne, czy inne terapeutyczne metody naprawiania tych wyuczonych, nieprawidłowych zachowań seksualnych?
Farmakologia jako krok ostatni. Farmakologię podajemy już, jeżeli wszystkie inne metody nie zadziałały. Najczęściej bywa, że rodzic trafia do lekarza, bywa do psychiatry i mówi: a mój syn się dotyka. Jest to 13-latek, którego pojawił się popęd seksualny, i bywa, że pierwszą z rzeczy, którą robi lekarz, to jest przepisuje receptę na leki przeciwpsychotyczne, co jest oczywiście błędem w sztuce, ponieważ powinien rodzic otrzymać rzetelne informacje na temat tego, że że oto syn dojrzewa, że pojawił się popęd seksualny, co jest normalne, naturalne, że dotyczy to większości, że zachowanie autoseksualne dotyczy większości nastolatków, że to nie jest nic dziwnego i że należy wprowadzić pewne ramy, określić miejsce, bo trudno powiedzieć 15-latkowi z zespołem Downa, poczekaj chłopcze, teraz za parę lat się ożenisz, będziesz mieć żonę, będziesz realizować swoje potrzeby, a teraz poczekaj na ten ważny moment w swoim życiu, bo wiemy doskonale, że jest to albo mało prawdopodobne, albo niemożliwe w przypadku osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w głębszym stopniu. A ona zostaje ze swoimi potrzebami, sfrustrowana, często nie rozumiejąc, co się dzieje z jej ciałem. No i bywa, że podajemy jej leki. I te leki tłumią seksualność. Bywa, że też nie są wcale w jakiś szczególny sposób skuteczne, jeżeli na przykład jakieś zachowanie ma charakter nawykowy. Tak nie jest, więc leki są ostatnim krokiem. Powinniśmy pracować i behawioralnie, i uczyć nowych zachowań, uczyć, gdzie jest prywatne miejsce, gdzie jest publiczne miejsce, co jest dopuszczalne w jakich miejscach, że człowiek ma intymne części ciała i wszystko, co robimy z tymi intymnymi częściami ciała, powinno mieć miejsce w intymnym, czyli prywatnym miejscu. Stąd się bierze wiele problemów, że osoby tego nie rozumieją, bo nikt z nimi o tym nie rozmawia. Najlepiej, żeby w ogóle zniknęło zachowanie. Zniknęła erekcja, zniknęło zachowanie seksualne. Osoba pozostała takim bezpłciowym, grzecznym aniołkiem, jakim być może była dotychczas. I to jest ważne, żeby widzieć farmakologię jako ostatni krok, jeśli inne nie zadziałają.
Kto ma wspomóc rodziców?
Po pierwsze, wspomóc rodziców mają wszyscy specjalisty, którzy pracują z dzieckiem. Seksualność jest integralną częścią człowieka. I jeśli trafia do mnie dziecko do wczesnego wspomagania, do przedszkola czy do szkoły, to ja nie mogę powiedzieć, zajmuję się rozwojem fizycznym, intelektualnym, komunikacją, a seksualnością nie. Bo to jest niezgodne z moim myśleniem, może uważam, że rodzice sami powinni się tym zająć. Nie, no, dlaczego seksualność ma być traktowana jako inna część życia człowieka? Ona jest tak bardzo wpisana w nasze życie, ponieważ mamy płeć i każdy specjalista pracujący. Oczywiście rodzice mogą się zgłosić w przypadku większych problemów do innych specjalistów, którzy zawodowo zajmują się, do seksuologa, do psychoterapeuty, jeśli jest problem na przykład z uzależnieniem od pornografii, ale w pierwszej kolejności ci wszyscy specjaliści, którzy pracują.
I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i ponieważ to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, składam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.